Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. W sobotę minęło 77 lat od sowieckiej agresji na Polskę. W Warszawie odbyły się główne uroczystości z udziałem najwyższych władz państwowych. Prezydent Andrzej Duda złożył wieniec i zapalił znicz przed pomnikiem poległych i pomordowanych na wschodzie. Na dziedzińcu Muzeum Katyńskiego sprawowana była Eucharystia, której przewodniczył ksiądz biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek. W homilii ksiądz biskup przypomniał, że po wojnie przez długie lata działała cenzura, a podczas lekcji historii nie przekazywano prawdy o wydarzeniach z 17 września 1939 roku.
Kłamstw i zmowy milczenia na temat zbrodni sowieckiej było znacznie więcej. W powojennej Polsce działały cenzura i aparat bezpieczeństwa. Podczas szkolnych lekcji historii milczeniem zostały pokryte porozumienie Ribbentrop-Mołotow, prawda o sowieckiej agresji z 17 września 1939 roku, informacja o setkach tysięcy zamordowanych i poległych i setkach tysięcy naszych rodaków, którzy zostali deportowani na Sybir oraz bezkresne stepy Kazachstanu. Jedną z najbardziej skrywanych prawd była prawda o zbrodni katyńskiej.
Szef MON-u Antoni Macierewicz wskazywał, że państwo polskie ma obowiązek wobec przyszłości, by nie powtórzyły się tragiczne wydarzenia z przeszłości.
Całe wielkie poświęcenie, wielka praca, która zbudowała niepodległą Rzeczpospolitą, miała być 17 września raz na zawsze przekreślona i zniszczona. Bo nic nie zrozumiemy z tej daty, jeżeli nie będziemy pamiętali, że bez niej, bez zmowy Hitlera i Stalina, bez zmowy państwa sowieckiego, rosyjskiego i państwa niemieckiego, hitlerowskiego, nie byłoby nigdy II wojny światowej. To wielkie nieszczęście, które po dzień dzisiejszy ciąży nad całym światem.
17 września 1939 roku, łamiąc polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczyła na teren Rzeczpospolitej Polskiej. Realizując ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow, konsekwencją sojuszu dwóch totalitaryzmów był rozbiór osamotnionej Polski. Tymczasem w sobotę w Przemyślu, w 77. rocznicę sowieckiej agresji, odbyły się uroczystości pogrzebowe majora Władysława Koby, ostatniego komendanta Okręgu Rzeszowskiego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Rosja zwróciła się do Polski o przekazanie zebranych przez podkomisję badającą katastrofę smoleńską materiałów dowodowych dla ewentualnego podjęcia badania, poinformował szef MON-u Antoni Macierewicz. Minister zaznaczył na antenie Polskiego Radia, że Federacja Rosyjska wystosowała prośbę w tej sprawie poprzez ambasadora Siergieja Andriejewa. Szef MON-u poinformował też, że o spotkanie z przedstawicielami podkomisji zwróciła się Tatiana Anodina. Kierowała ona pracami Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego, który ze strony Rosji badał katastrofę smoleńską.
Widać wyraźnie, że zarówno nasza aktywność na arenie międzynarodowej, która doprowadziła do jednoznacznego stanowiska Rady Europy, jaka w swoim wystąpieniu zażądała zwrotu wraku i czarnych skrzynek, bo to jest oczywista własność polska, jak i prace Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, które przedstawiły bezsporny materiał dowodowy pokazujący, że dotychczasowe analizy MAK-u są mało wartościowe, skutkują.
W czwartek odbyło się pierwsze spotkanie z mediami podkomisji powołanej w lutym przez ministra Antoniego Macierewicza do ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej. Zespół ustalił, że były naciski, by polski raport w sprawie katastrofy smoleńskiej był taki sam jak rosyjskim. Przed uderzeniem w ziemię nastąpiła awaria części systemów Tu-154M oraz miały miejsce manipulacje przy czarnych skrzynkach. Kilka tysięcy map geologicznych w wersji cyfrowej, które obejmują obszar całej Polski, zostało udostępnionych za darmo w internecie. Decyzja ta ma służyć rozwojowi kraju i rozkręceniu gospodarki, zaznacza główny geolog kraju, wiceminister środowiska Mariusz Orion Jędrysek. Podkreślił, że dzięki tym mapom wójtowie i inne podmioty samorządowe, planując inwestycje, będą mogli lepiej zarządzać na podległych im terenach. Także każdy obywatel, który zechce sprawdzić działkę na przykład przed jej kupnem, będzie mógł zbadać teren między innymi w kontekście zagrożeń czy dostępu do wody, mówił wiceminister Mariusz Orion Jędrysek. Dodaje, że darmowe udostępnienie map w internecie ma wymiar społeczny i rozwojowy.
Te mapy i tak są osiągalne, tyle że odpłatnie i bardzo dużo przy tym jest zabiegów, komplikacji zniechęcających do uzyskania tych map. a po drugie za tematy już społeczeństwo raz zapłaciło, dlatego że no, są pokryte przecież koszty wykonania tych map ze środków publicznych niebagatelnych. To są mapy, które były wykonywane przez ostatnie, no można powiedzieć kilkadziesiąt lat, zawsze udoskonalane. Natomiast ostatnie miesiące, odkąd rząd Prawa i Sprawiedliwości przejął władzę, były działania w kierunku przygotowania całej bazy do opublikowania, do pokazania tego do wglądu.
Baza map jest w dalszym ciągu opracowywana i aktualizowana. Do 2020 roku mają być zakończone prace nad udostępnioną już tak zwaną szczegółową mapą geologiczną Polski. Natomiast do 2022 roku będą w pełni gotowe mapy litogenetyczne. Dostępne w internecie są kompletne mapy hydrologiczne oraz mapy geośrodowiskowe. W Toruniu trwa spotkanie kół i biur przyjaciół Radia Maryja. Uczestnicy obok wspólnej modlitwy spotykają się z ojcami posługującymi w Radiu Maryja i telewizji Trwam oraz zwiedzają sanktuarium pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II. W sobotę rodzina Radia Maryja spotkała się z dyrektorem toruńskiej rozgłośni ojcem Tadeuszem Rydzykiem. Uczestnicy zjazdu jednogłośnie podkreślają, że Radio Maryja motywuje ich do wspólnego działania na rzecz Polski i Kościoła, mówią Helena Wiszniewska, przewodnicząca koła Przyjaciół Radia Maryja w Suwałkach oraz Barbara Droszcz z koła Przyjaciół Radia Maryja w Sieradzu.
W każdy poniedziałek modlimy się za Ojczyznę, Ojca Świętego, wszystkie dzieła Radia Maryja i teraz Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej. Jesteśmy posłuszni księdzu proboszczowi, angażujemy się też w życie parafii, także no i organizujemy pielgrzymki dla dzieci, dla młodzieży.
A Radio Maryja jest dla mnie piękną, wspaniałą wspólnotą. Jak jesteśmy wspólnotą Kościoła, także to jest też wspólnota Kościoła, tylko pod nazwą Rodzina Radia Maryja. Lubię te spotkania, które są tu w Toruniu, przyjeżdżam na wszystkie rocznice. Robimy co możemy. Chcemy jeszcze dotrzeć do młodzieży, do której no, jest troszeczkę trudniej, ale myślę, że nam się to uda.
Zaangażowanie w życie parafii, organizowanie spotkań regionalnych czy przygotowywanie dni skupienia to niektóre z zadań, które podejmują koła i biura przyjaciół Radia Maryja. Dyrektor toruńskiej rozgłości ojciec Tadeusz Rydzyk na antenie telewizji Trwam podkreślił, że 1% przekazany na Fundację Nasza Przyszłość wspiera dzieła, które budują i współtworzą koła i biura przyjaciół Radia Maryja.
Z tego 1% dużo się zrobiło i dużo robimy. Jak staramy się, to też trzeba rozliczać się z tego. To 1% ziarnko do ziarnka i zbierze się miarka.
Coroczny zjazd jest okazją i do wymiany doświadczeń, czy wspólnej refleksji nad dalszym funkcjonowaniem parafialnych kół i biur przyjaciół Radia Maryja. Spotkanie potrwa do niedzieli. W południe sprawowana będzie Eucharystia z udziałem dyrektora rozgłośni ojca Tadeusza Rydzyka. Prezydent Andrzej Duda udał się w sobotę do Stanów Zjednoczonych. Podczas 4-dniowej wizyty szef państwa polskiego odbędzie szereg spotkań i weźmie udział w 71. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
Obok wydarzeń związanych z sesją Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, prezydent Polski będzie uczestniczył w szczycie dotyczącym kryzysu migracyjnego. Spotka się także z Polonią mieszkającą w USA, a także przedstawicielami amerykańskiego biznesu. Andrzej Duda podkreślił, że będzie zabiegał o to, aby polski głos w sprawach najważniejszych dla całego świata był wyraźnie słyszalny.
W tle, ale dla nas niezwykle istotna, jest kwestia polskiej kandydatury na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. To sprawa niezwykle ważna i bardzo prestiżowa i jesteśmy dzisiaj na ostatnim, już można powiedzieć, odcinku ubiegania się o członkostwo niestałe, powtarzam jeszcze raz, w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. To jest kandydatura, która została zgłoszona dawno.
Podczas wizyty prezydent Andrzej Duda wygłosi 2 publiczne wystąpienia na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych. Prezydentowi w podróży towarzyszyć będzie szef polskiej dyplomacji, minister Witold Waszczykowski. Z Warszawy dla Radia Maryja Zuzanna Dąbrowska.
Brytyjska policja rozpoczęła śledztwo w sprawie ataku na 21-letniego Polaka Bartosza S. i grupę jego znajomych. Mężczyznę uderzono rozbitą butelką w szyję, po czym trafił do szpitala. Konsul generalny Rzeczpospolitej w Manchesterze będzie monitorował prowadzone śledztwo, poinformowało MSZ. Do wydarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek, 50 kilometrów od Birmingham na zachodzie Anglii. Według informacji lokalnych mediów, Polak i jego znajomi zostali zaczepieni przez grupę 3 osób w wieku około 20 lat, które w ostrych słowach mówiły o tym, że powinni rozmawiać po angielsku, bo są w Anglii. Po krótkiej sprzeczce jeden z napastników uderzył Polaka rozbitą butelką, powodując rany cięte szyi. Sprawcy uciekli z miejsca zdarzenia. Jak podaje jeden z dzienników, 21-latek trafił do pobliskiego szpitala, gdzie założono mu 13 szwów, a następnie opuścił placówkę służby zdrowia. Lokalna policja bada atak jako potencjalnie motywowany nienawiścią na tle narodowościowym. W Belgii lekarze wykonali pierwszą tak zwaną legalną eutanazję na nieletnim. Chodzi o nieuleczalnie chorego 17-latka. Lekarze przy tak zwanej eutanazji chorego powołali się po raz pierwszy na przyjęte w 2014 roku przepisy. Dozwalają one tak zwaną eutanazję bez ograniczeń wiekowych. O sprawie poinformował Krajowy Komitet do Spraw Kontroli Eutanazji. Dotychczas nie ujawniono, na co chorował 17-latek. Szef Komitetu do Spraw Kontroli Eutanazji powiedział jedynie, że cierpiał on fizyczny ból nie do zniesienia. W Belgii zalegalizowano eutanazję w 2002 roku, a w lutym 2014 roku tamtejszy parlament zgodził się na rozszerzenie prawa do żądania eutanazji na nieuleczalnie chore dzieci i osoby małoletnie. Belgia jest jedynym krajem, w którym prawo do eutanazji mają także niepełnoletni. W wieku 91 lat zmarł w Rzymie ojciec Gabriel Amort, jeden z najbardziej znanych egzorcystów na świecie. W swoim życiu dokonał tysięcy egzorcyzmów. Ojciec Amort urodził się w 1925 roku, wstąpił do zakonu paulistów i w 1954 roku przyjął święcenia kapłańskie. W 1986 roku został mianowany egzorcystą. Przez wiele lat pełnił posługę egzorcysty watykańskiego i diecezji rzymskiej. W 1993 roku założył Międzynarodowe Stowarzyszenie Egzorcystów, na którego czele stał do 2000 roku. Od tego czasu był honorowym prezesem stowarzyszenia. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.